Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żaluj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. A co ze mną będzie, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się.
Witamy Państwa serdecznie w sobotnie popołudnie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
Słowa znanej piosenki To ostatnia niedziela, którą usłyszeli Państwo przed chwilą, napisał lwowianin Zenon Friedwald, a muzykę do niej skomponował warszawiak Jerzy Petersburski.
Utwór z 1935 roku, traktujący o miłości i rozstaniu, spopularyzowany przez Mieczysława Foga w czasie II wojny światowej, zyskał nowy wydźwięk, stając się muzycznym symbolem pożegnań. I tak odbieramy go także dzisiaj.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, corocznie w kwietniu oddajemy hołd polskim oficerom zamordowanym wiosną 1940 roku w Lesie Katyńskim. To właśnie w kwietniu 1943 roku, 3 lata po dokonaniu zbrodni przez sowieckie NKWD, Niemcy odkryli koło Katynia masowe doły i podali tę informację do publicznej wiadomości.
O ofiarach zbrodni katyńskiej pamiętamy w całej Polsce, także na Pomorzu. W ich intencji modlimy się, składamy kwiaty, zapalamy znicze. Hołdem i wyrazem pamięci jest także akcja sadzenia dębów pamięci, swoistych żywych pomników. Taka uroczystość odbyła się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, mówi dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora muzeum.
W czwartek 13 kwietnia, w Narodowy Dzień pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej w Muzeum II Wojny Światowej razem z przedstawicielami gdańskiej rodziny katyńskiej upamiętniliśmy przez posadzenie dwóch dębów pamięci, dwóch przedstawicieli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy w 1940 roku zostali zamordowani przez Sowietów w Lesie Katyńskim. Wcześniej byli przetrzymywani w obozie w Kozielsku. Czesław Konaszewski w momencie śmierci miał 48 lat i porucznik Jan Konaszewski w momencie śmierci był młodszy od przedstawiciela swojej rodziny, miał 32 lata. Obaj ze względu na pełnione przed wojną funkcje byli blisko związani z Kresami. Czesław Konaszewski był m.in. przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Prużanie, a na krótko przed wybuchem II wojny światowej od 1937 roku był wicestarostą w Kobryniu, a później naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa w tym samym miejscu. Z kolei porucznik Jan Konaszewski, rocznik 1908, urodzony zresztą w Prużanie na Polesiu, był osobą, która w 1939 roku kończyła matematykę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, zarówno Jan Konaszewski, jak i Czesław Konaszewski byli przetrzymywani w obozie w Kozielsku. Czesław Konaszewski został przewieziony do Katynia w okresie między 4 a 7 kwietnia i tutaj zamordowany. Kilka dni później, pomiędzy 16 a 19 kwietnia, los Czesława Konaszewskiego podzielił również porucznik Jan Konaszewski, zamordowany skrytobójczo strzałem w tył głowy przez Sowietów w Lesie Katyńskim. Dla Muzeum II Wojny Światowej, dla wszystkich osób, z którymi współpracowaliśmy w związku z upamiętnieniem Czesława Konaszewskiego i Jana Konaszewskiego, jest rzeczą szczególnie ważną, żeby pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej trwała, żeby ta sztafeta pokoleniowa związana z przypominaniem, upamiętnianiem tych, którzy zostali zamordowani przez Sowietów za to, że byli Polakami, żeby była ciągła, nieprzerwana i żeby pamięć o nich nigdy nie zginęła.
Inicjatorką akcji sadzenia dębów pamięci jest pani Emilia Maćkowiak, córka aspiranta Policji Państwowej Wojciecha Malinowskiego, zamordowanego wiosną 1940 roku w piwnicach budynku NKWD w Kalininie, obecnie Twerze. Pani Maćkowiak jest założycielką ruchu katyńskiego w Polsce i honorową prezes gdańskiej rodziny katyńskiej.
Na moją prośbę dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, pan dyrektor Berendt, wyraził zgodę, ale i właściwie satysfakcją powiedział, że to będzie dla niego moment takiego uczczenia właśnie tych dwóch osób zasłużonych dla Polski, dla odzyskania niepodległości. Bardzo się z tego ucieszyłam i teraz wspólnie właśnie zdarzyło się tak, że mogliśmy posadzić te dęby z obecnością rodziny, która przyjechała z Lublina. Bardzo tylko żałuję, że nie doczekała córka, która tak bardzo pragnęła i jej obiecałam właśnie, żeby była pewna, spokojna, że ten dąb dla jej ojca będzie rósł tutaj na wybrzeżu. Posadziliśmy już sporo dębów dla naszych członków rodzin. Tu na wybrzeżu koło 100 osób jest uczczonych w różnych miejscach, najwięcej w Kadynach, ale też w poszczególnych szkołach, w miejscach takich, gdzie można było w parkach. Jeszcze tablice były też uczczeniem pomordowanych. Mamy jeszcze do uczczenia ponad 50 osób. Myślę, że uda nam się teraz może już spokojnie, będziemy współpracować ze szkołami i szkoły nam pomogą właśnie, że uczcimy wszystkich, którzy byli naszymi członkami.
Połączymy się teraz z naszym korespondentem z polskiego portalu informacyjnego Wilnoteka LT, redaktorem Walentym Wojniło. Wiemy, że także w Wilnie pamiętano o ofiarach zbrodni katyńskiej.
Witam serdecznie. Tak, Wilno pamiętało i o zbrodni katyńskiej, i o tragedii smoleńskiej, bo głównym upamiętnieniem tych wydarzeń jest msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Rafała Archanioła na wileńskich Śniepiszkach. Tam właśnie po upadku komunizmu z inicjatywy społeczności polskiej zawieszono tablicę upamiętniającą ofiary Katynia, a jak wiadomo, znaczną ich część stanowili właśnie mieszkańcy Wilna i Wileńszczyzny. Od chwili katastrofy prezydenckiego Tupolewa wilnianie modlą się już i za ofiary Katynia i Smoleńska. Tak też było w tym roku. A już jutro w parku na Zakrecie odbędzie się kolejny bieg tropem wilczym. Jego tegoroczna edycja została przesunięta z 1 marca i pamięć żołnierzy wyklętych zostanie uczczona razem z ofiarami Katynia. Uczestnicy biegu, głównie młodzież polskich szkół i harcerze, będą mieli do pokonania kilka dystansów, w zależności od kondycji i możliwości. Jak zwykle dołączą do nich także litewscy wojskowi i miłośnicy biegania. Dla wiernych głównym wydarzeniem jednak jest Tydzień Bożego Miłosierdzia. Przypomnę, że już jutro Kościół obchodzi Święto Miłosierdzia. Jeżeli w Legiwnikach dopiero zaczyna ono obchody Tygodnia Miłosierdzia, to w Wilnie u źródeł tego kultu już kończy. W wileńskim sanktuarium, gdzie czczony jest pierwowzór obrazu Jezusa Miłosiernego, jedyny namalowany za życia i pod okiem siostry Faustyny, od Wielkanocy przez cały tydzień trwały nabożeństwa w różnych językach, głównie po litewsku i po polsku. Co ciekawe, polska msza święta odbywa się tu dokładnie o 16 czasu wileńskiego, czyli 15 warszawskiego. A więc w godzinę miłosierdzia upamiętniającą śmierć Chrystusa na krzyżu. W modlitwach można uczestniczyć także zdalnie za pośrednictwem Facebooka i strony gaylistingumas.lt. Ma ona również swoją polską wersję. Tegoroczne Święto Miłosierdzia przypomina również niezwykle ważny jubileusz. Dokładnie 90 lat temu, w maju 1933 roku, do Wilna przybyła siostra Faustyna i bodajże miesiąc później spotkała tu swego spowiednika, księdza Sopoćkę, który stał się pierwszym apostolem kultu Bożego Miłosierdzia. A to spotkanie można uznać za moment narodzenia tego kultu. Dlatego już wkrótce planowane jest uczczenie 90-lecia świętego spotkania w domku siostry Faustyny, który cudem uchował się na Antokolu i dokładnie od 15 lat służy nie tylko modlitwie, ale też edukacji. Pielgrzymują tu wierni z całego świata. Do tego 90-lecia z pewnością jeszcze powrócę w naszym Saloniku, a dziś dziękuję już za uwagę. Wilno i Walenty Wojniło pozdrawiają słuchaczy Radia Gdańsk.
Dziękujemy za informacje z Wilna, a teraz czas już na kresowe kalendarium historyczne i redaktora Daniela Wojciechowskiego.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Zerkamy na karty historii. A 11 kwietnia 1773 roku 18-wieczni mieszkańcy Warszawy byli świadkami początku końca. Właśnie w Warszawie zakończył obrady Sejm Rozbiorowy. W czasie jego zatwierdzono pierwszy rozbiór Polski. Przypomnę, że niecałe 10 lat wcześniej, 11 kwietnia 1764 roku, doszło do podpisania rosyjsko-pruskiego traktatu, który miał m.in. zahamować próby reform w Rzeczypospolitej. 12 kwietnia 1919 roku w Łódzku, w międzywojennej stolicy województwa wołyńskiego, obecnie to miasto na Ukrainie, rozpoczął się zjazd ziemian, podczas którego powstał Związek Ziemian Wołynia. Zajęto się sprawą polskiego stanu posiadania na Rusi. Zerkniemy jeszcze do wieku XVII. Otóż po 3-letnim przechowywaniu obrazu Matki Boskiej Miłosierdzia w kościele świętej Teresy w Wilnie, 12 kwietnia 1671 roku nastąpiła uroczysta introdukcja, czyli wprowadzenie obrazu z kościoła świętej Teresy do drewnianej kaplicy Ostrej Bramy. Poświęcenia kaplicy ostrobramskiej dokonał biskup wileński Aleksander Sapieha. Kaplicę po pożarze w 1715 roku odbudowano jako murowaną. Potem ją kilkakrotnie przerabiano i ostatecznie nadając jej obecny klasycystyczny kształt. Słynący cudami obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej o wymiarach 2 metry wysokości i 1,63 m szerokości został namalowany temperą na dębowym drewnie w pierwszej połowie wieku XVII. Mimo różnych hipotez i prób naukowców nie udało się ustalić autorstwa obrazu. to pozostaje do dzisiaj nieznane. 14 kwietnia 1940 roku natomiast w Lidzie urodziła się Pola Raksa, polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, uznawana za jedną z najwybitniejszych aktorek w polskiej kinematografii. W latach 60. i 70. uchodziła za jedną z najbardziej atrakcyjnych reprezentantek polskiego kina. Znana jest chyba najbardziej z roli Marusi w serialu Czterej Pancerni i Pies. I jeszcze jedno wydarzenie związane z miejscem urodzenia Poli Raksy. Otóż 16 kwietnia 1919 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej, rozpoczęła się ofensywa wojsk polskich na Lidę. Po dwóch dniach walk polskie oddziały zajęły miasto. Zdobyto bolszewicki pociąg pancerny i wzięto 350 jeńców. A już 19 kwietnia 1919 roku polskie oddziały odbiły z rąk sowieckich Wilno.
To było kresowe kalendarium historyczne. Warto przypomnieć jeszcze jedną ważną datę. Oddajmy głos panu Andrzejowi Pisalnikowi, czasowo mieszkańcowi Trójmiasta, członkowi Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi i redaktorowi portalu znadniemna.pl.
Na jutro przypada bardzo ważna data dla, mam nadzieję, całego środowiska Polaków na Białorusi, bo swój jubileusz 50-lecia obchodzi nasz kolega Andrzej Poczobut, który przebywa obecnie w więzieniu. Został skazany przez łukaszenkowski reżim na 8 lat pozbawienia wolności i złożył apelację od wyroku, na rozpatrzenie której w tej chwili czeka. Andrzej jest jednym z liderów Związku Polaków na Białorusi, jest członkiem zarządu głównego organizacji i jest znany tutaj w Polsce jako dziennikarz wielu mediów polskich. W swojej działalności zawodowej, ale też w swoich zapatrywaniach zawsze się inspirował postawami, sylwetkami, losami żołnierzy podziemia niepodległościowego okresu II wojny światowej i powojennego. I mnie się wydaje, że w dużej mierze postawy żołnierzy wyklętych wpłynęły na postawę samego Andrzeja, kiedy usłyszał niesprawiedliwe zarzuty, na podstawie których został skazany. W dniu 50-lecia Andrzeja Poczobuta chcę mu życzyć dużo sił, dużo zdrowia, no i opieki Bożej, żeby mógł z godnością dźwigać swój krzyż. No i żeby, oczywiście byłoby dobrze, gdyby wyszedł z więzienia o wiele wcześniej niż powinien zgodnie z wyrokiem, a to byłoby możliwe, gdyby na Białorusi zmieniła się sytuacja polityczna i dyktatorski reżim Aleksandra Łukaszenki padł. No więc należałoby też życzyć właśnie tego Andrzejowi, żeby, bo w ten sposób mógłby odzyskać wolność i wyjść z wysoko podniesioną głową z więzienia.
I my przyłączamy się oczywiście do życzeń, a za chwilę krótka przerwa, po której usłyszymy się ponownie. Zostańcie Państwo z nami.
Wszystko będzie dobrze. Jasne przyjdą dni, słońce lśni po burzy, o szczęściu serce śni. O słońcu i o róży, marzenia wszędzie nić, choć niebo chmurzy, wszystko będzie dobrze, bądź pewny, że musi tak być.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
żegnaj Wilno, ukochane, żegnam ponad cały świat. Tum się rodził, tum wychował, tu wspomnienia z młodych lat. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj grobie ojca, matki, sióstr i braci drogich nam, co zginęli, krew przeleli, by wywalczyć Wilno nam. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. A tym Wilnem każdy rządzi, kto nie przyjdzie, ten ma głos, a wróg każe się wynosić. Och, jak smutny jest nasz los. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Miną lata i powrócim w mury czyste, w strony swe. W pierwszym rzędzie w ostrej bramie złożym hołd władczyni swej. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj matko Ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj Wilno, ukochane, żegnaj Wilno.
Witamy Państwa w drugiej części kresowego saloniku. W naszych audycjach przedstawiamy historie łączące Kresy i Pomorze Gdańskie, związane z ekspatriacją z ziem wschodnich II Rzeczpospolitej na tak zwane ziemie odzyskane.
Kilka dni temu zostaliśmy zaproszeni do Gdańskiego Centrum Integracji na Górce, Sióstr Palotynek. Jaki to ma związek z Kresami? Posłuchajmy.
Z wielką radością witam wszystkich słuchaczy saloniku kresowego. Szczęść Boże! Jesteśmy w domu Sióstr Palotynek, który mieści się w Gdańsku przy ulicy Malczewskiego. To miłe przywitanie może wyrazić siostra przełożona tego domu, siostra Blanka Sławińska, i bardzo serdecznie Was, kochani, pozdrawiam. Właśnie żeśmy weszli do domu, który jako siostry Palotynki nazywamy domem na Górce. tym domu na Górce mieszkamy od maja 1945 roku. O tym, jak żeśmy do tego domu dotarły, opowiedzą siostry, które będą współtwórcami dzisiejszej audycji. Ale zaproszone zostałyśmy, ażeby tworzyć tą audycję, ponieważ jako rodzina sióstr Palotynek mamy piękny etap naszego życia związany z Kresami Polski.
Siostra Beata Ostrówka, ja jestem archiwistką prowincjalną. Troszeczkę tak zagłębiam się w naszą historię i stąd zostałam też oddelegowana tutaj do naszej placówki, która pełni funkcję małego muzeum. Znajdujemy się w pierwszej sali, która wraca do początków naszej historii, do początków naszych korzeni na terenie Polski. Pierwsza nasza placówka znajdowała się w Rajcy, na Kresach, w okolicach Nowogródka, oddalona jakieś 24 kilometry od samego Nowogródka. Pierwsze siostry wyjechały do Rajcy w 1934 roku w kwietniu, dokładnie 12 kwietnia. Pierwsze siostry, które pojawiły się w Polsce, pierwsze siostry Palotynki, to były dwie siostry, które wstąpiły do zgromadzenia w Niemczech, w Limburgu nad Lanem. Jedna z nich pochodziła z terenów polskich, z okolic Chełmna. Druga urodziła się już na terenach niemieckich w Zagłębiu Rury. Jej rodzice, dokładnie tata był Polakiem, znała język polski, była wychowana w kulturze polskiej tam. Obie wstąpiły do zgromadzenia razem, były w jednym roczniku, w 1918 roku złożyły śluby i one jako pierwsze zdeklarowały się, że przyjadą do Polski, żeby tutaj w Polsce założyć pierwszy dom. Przyjechały 2 lutego 1934 roku, zamieszkały w Ołtarzewie i tam przyjmowały pierwsze kandydatki do zgromadzenia. Majątek, który siostry przejęły od księży Palotynów, to była resztówka majątku, około 60 hektarów, z czego 4 hektary to był dobrze zachowany, jak na tamten czas, park z sadem, ogrodem. Sam dwór był otoczony budynkami gospodarczymi. W takim najbliższym sąsiedztwie dworu stała oficyna, która była nieco starsza od dworu, wybudowana jeszcze w XVIII wieku i prawdopodobnie ona stanowiła ten pierwszy dwór. Na przełomie XVIII i XIX wieku dwór, w którym już zamieszkały siostry, został zbudowany przez Franciszka Dunin-Rajeckiego. W pierwszej połowie XIX wieku Franciszek Dunin-Rajecki, właśnie ten, który wybudował ten dwór, przekazał go jako wiano swojej córce Ludwice, którą wydawał za mąż za młodszego brata Maryli Wereszczakówny. To była ta młodzieńcza miłość Mickiewicza. W momencie, kiedy Józef Wereszczaka ze swoją żoną Ludwiką zamieszkali w Rajcy, już związany z Marylą, nasz znany wieszcz Adam Mickiewicz był już na wygnaniu. To było już bliżej połowy XIX wieku. Później Rajca przeszła w ręce najmłodszego syna, najmłodszego z czwórki dzieci Józefa i Ludwiki, Franciszka. Tutaj w naszej sali, w naszym takim małym muzeum, gdzie przedstawiamy Rajce, mamy dużą planszę na całej ścianie ze zdjęciem dworu od frontu. I tutaj przed dworem również znajduje się taki klomb. Na klombie i obok dworu znajdują się ogromne agawy, które były hodowane w oranżerii, która też się znajdowała gdzieś tam w pobliżu dworu, w parku. Do wojny siostry głównie prowadziły to gospodarstwo i tutaj na zdjęciach mamy na jednym zdjęciu te dwie siostry, pierwsze pionierki, które przyjechały, ale też mamy zdjęcie z 1936 roku, na którym są wszystkie siostry, które dojechały troszeczkę później, te wszystkie siostry niemieckie. Siostry Niemki niestety musiały opuścić Rajce w 1937 roku, nie dostały przedłużenia wizy i musiały wrócić do Niemiec. Wtedy już zaczęły się takie pogłoski, że może nastąpić wojna. Jedna z sióstr prowadziła gospodarstwo i nauczyła nauczyła też młode siostry takiej pracy w gospodarstwie, bo przecież hodowały, jak to na wiosce, hodowały różne zwierzęta. Przede wszystkim konie, które pomagały w uprawie pól. Podobnie też było z ogrodem. Była siostra ogrodniczka. Miały też siostry pasiekę, więc tam trzeba było też osoby, która znała się na hodowli pszczół i też zadbania o tą pasiekę. Była siostra kucharka. Na zdjęciach kolejnych pojawia się coraz większa grupa sióstr. Z 35 roku zdjęcia, które pokazują nam wspólnotę, która żegna pierwszego kapelana, kiedy wyjeżdża. No to jest taka spora gromada. Czy fotografia z pierwszych obłóczyn, czy z pierwszych ślubów. To są bardzo duże grupy, gdzie jest kilkadziesiąt sióstr w białych welonach. No to akurat na jednej fotografii mamy trzech księży. Jest ksiądz kapelan Stanisław Wierzbica, to był ksiądz Palotyn, który właściwie jako taki pierwszy dłużej przebywał z siostrami i on pełnił funkcję nie tylko kapelana wspólnoty, ale też obejmował taką duchową opieką katolików, którzy zamieszkiwali w okolicznych miejscowościach i w samej Rajcy. Zawsze kapelan pełnił funkcję jak gdyby wikarego parafii, która znajdowała się w Worończy, 6 kilometrów oddalonej od Rajcy. W Rajcy oczywiście był kościół, został wybudowany wiele dziesiątków lat wcześniej, ale już od połowy XIX wieku został przejęty przez cerkiew prawosławną i do dzisiaj pełni funkcję kościoła dla prawosławnych wiernych. Na tej fotografii mamy jeszcze jednego kapłana, który jest taką osobą, która właściwie przez wiele lat pojawiał się w historii sióstr, jakby był zżyty z siostrami i przez to, że był proboszczem w Worończy, ksiądz Wiktor Kulukas, takie nazwisko litewskie. Ksiądz najpierw był proboszczem w Worończy, kiedy w czasie wojny Worończa została spalona tam i dwór został spalony. Zamordowana rodzina, która mieszkała w tym dworze, został spalony kościół. Ksiądz przeniósł się do Nowogródka i przejął opiekę nad kościołem, w którym wcześniej proboszczem był ksiądz prałat Michał Dalecki, który zginął w jednej z tych takich masowych mordów w Nowogródku. To była pierwsza taka duża grupa 60 osób, które zostały wtedy rozstrzelane. Ksiądz prałat Michał Dalecki został wówczas jako ostatni rozstrzelany w tej wielkiej grupie. I jego miejsce zajął ksiądz Kulukas. I później, kiedy siostry już jako repatriantki wyjeżdżały z Nowogródka, to właśnie ksiądz Kulukas wystawił siostrom świadectwo, że to są siostry palotynki, które wyjeżdżają do Warszawy i są wyliczone z nazwiska siostry, które wówczas wyjeżdżały z Nowogródka. To było 11 sióstr, wymienione są kolejno. Ksiądz jeszcze dołączył już przed samym wyjazdem takie jednozdaniowe świadectwo pracy sióstr i też mamy je tutaj na wystawie. Nad kredensem mamy fotografię, taką zupełnie wyjątkową. Została wykonana w 1935 roku, dzień po obłóczynach, które miały miejsce w kaplicy w dworze rajczańskim. Następnego dnia była uroczystość Bożego Ciała i na tej uroczystości Bożego Ciała pozostał jeszcze biskup Bukraba, Kazimierz Bukraba, biskup piński, który przyjechał specjalnie na obłóczyny. Po uroczystej procesji cała grupa uczestników wybrała się na spacer do parku i ksiądz kapelan, już wspominany ksiądz kapelan Stanisław Wierzbica, który miał aparat fotograficzny i bardzo lubił robić zdjęcia, poprosił uczestników tego spaceru o ustawienie się do fotografii. I na tej fotografii obok biskupa Bukraby znalazł się prałat Michał Dalecki, który był wtedy na tej uroczystości. Znalazł się proboszcz Wiktor Kulukas, ale też znaleźli się właściciele Rajcy, którzy przekazali tę posiadłość palotynom w 1932 roku, a oni odsprzedali tę resztówkę majątku siostrom Palotynkom w 1933 roku. Praktycznie już została podpisana umowa, a przejęły siostry majątek w 1934. Także ci państwo też przyjeżdżali na uroczystości, wielokrotnie też wspierali siostry w takiej pracy apostolskiej na tamtym terenie. Są to Janina i Adam Żółtowscy, hrabiowie z Bolciennik, bo zamieszkiwali wtedy w Bolciennikach, przyjeżdżali na uroczystości kościelne, na uroczystości zakonne do sióstr, ale też bardzo wspierali pracę apostolską, pracę katechetyczną i też taką charytatywną, jaką prowadziły siostry w Rajcy. Do wybuchu wojny w 1939 roku siostry przez te kilka lat zdążyły już założyć kilka placówek. Pierwsza to była właśnie ta duża wspólnota w Rajcy, z której pierwszą taką niewielką grupę przełożona wysłała do pracy w Nowogródku. Tam siostry pracowały w domu starców. Druga grupa pojechała do pracy w folwarku Zarankowszczyzna. Tam siostry prowadziły takie małe przedszkole. Później przeniosły się z Zarankowszczyzny do Gieranon. I w momencie, kiedy wybuchła wojna, proboszcz w Gieranonach powiedział, żeby siostry szukały większego miasta na czas wojny, bo tutaj prawosławni nie pozwolą siostrom żyć. I siostry dlatego skierowały się do Wilna. W Wilnie pod opieką sióstr nazaretanek przeżyły wojnę, tam pracowały w szpitalu, podejmowały jeszcze inne obowiązki. Z Wilna, gdy kończyła się wojna, siostry wyruszyły w marcu, dokładnie 4 marca, wyruszyły w stronę Polski i dotarły do Warszawy. Na trasie jeszcze tam, wiadomo, pociąg się zatrzymywał, nawet we wspomnieniach pisały siostry o zatrzymaniu pociągu w Białej Podlaskiej i tam dowiedziały się od konduktorów, że będą stać kilka godzin, więc poszły do miasta, poszły do kościoła, skorzystały z sakramentów, do spowiedzi, uczestniczyły we mszy świętej i wróciły. I tak jak same powiedziały, że odnowione na duchu, mogły podróżować dalej. Druga grupa sióstr tuż po zajęciu Rajcy przez Rosjan w połowie września 1939 roku przeniosły się w okolice Białegostoku do Płonki Kościelnej, skąd pochodziła jedna z nowicjuszek czy postulantek i ona zorganizowała tam jakby pobyt dla dużej grupy sióstr. Przeniosły się tam, pracowały jako pomoc domowa w rodzinach, prowadziły przedszkole przy parafii i tam też zaczęły szyć buty, żeby się utrzymać. Jedna siostra szyła kapcie i z tego się utrzymywały. Ta grupa dotrwała w tych okolicach do 1944 roku i wówczas przeniosła się do miejscowości Łęg, tutaj na Pomorzu. Tam przeżyły do końca wojny i w momencie, kiedy już został wyzwolony Gdańsk, do Gdańska dotarli pierwsi polscy palotyni. Oni dowiedzieli się o tym, że właściciele domu, w którym jesteśmy, opuszczają Gdańsk, chcą przekazać ten dom kościołowi na cele charytatywne. Poszli do najbliższego kościoła z taką propozycją, w którym akurat byli palotyni. Przesiedleni tutaj jeszcze przez Niemców w listopadzie w 1939 roku. To byli wtedy niemieccy palotyni, później w ich miejsce przyjechali polscy palotyni i w tej grupie polskich palotynów był ksiądz Stanisław Wierzbica, który znał siostry z Rajcy, wiedział o tym, że straciły tam wszystko, więc zaproponowali księża siostrom objęcie tego domu wraz z ogrodem, a była potrzeba poprowadzenia sierocińca, ponieważ po epidemii tyfusu w Gdańsku była już bardzo duża grupa dzieci, które potrzebowały opieki. Trzecia grupa, a może nawet taka najważniejsza, która opuszczała te nasze rubieże wschodnie, to właśnie grupa sióstr, która wyruszała z Rajcy. W 1939 roku jeszcze było w miarę spokojnie w Rajcy, kiedy przyszedł front rosyjski, Rosjanie zajęli tamte tereny, usunęli siostry z Rajcy, zaczęli tam organizować szpital wojskowy i przez ponad rok ten szpital funkcjonował. jedynie 3 siostry mogły pracować w szpitalu. Miały taką zgodę Rosjan, ale musiały sobie szukać miejsca zamieszkania. Przyjął je młynarz i mieszkały we młynie i stamtąd chodziły do pracy do szpitala. W momencie, kiedy zbliżał się front niemiecki, Rosjanie zlikwidowali szpital, ale siostrom oddali klucze i one w ten sposób jakby na nowo mogły przejąć dwór. I jeszcze do 1943 roku w Rajcy toczyło się życie zakonne. W 1943 roku z kolei Białorusini chcieli spalić dwór, żeby też Niemcy nie osiedlili się tutaj, kiedy dojdzie front. Liczyli na to, że może być to dobra baza dla sztabu. Podłożyli ogień pod wszystkie gospodarcze budynki. Jedynie pod sam budynek mieszkalny nie podłożyli ognia, licząc prawdopodobnie na to, że i tak ulegnie spaleniu. I chyba tylko cud sprawił, że dwór ocalał. Wiatr prawdopodobnie obrócił ogień w inną stronę. Wszystkie budynki spłonęły i został tylko dwór, który istnieje do dzisiaj. Siostry wówczas siedziały w parku, ukryte, zabrały ze sobą tylko tabernakulum z kaplicy.
W Wilnie i w Nowogródku dotrwały siostry do czasu repatriacji. To tylko część opowieści o historii naszej rodziny zakonnej, która swój początek miała na ziemi nowogródzkiej. Duchowym pokrzepieniem było w tym czasie dla naszych sióstr nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Siostry posługujące w Wilnie poznały koronkę do Miłosierdzia Bożego i tam bezpośrednio pragnęły, aby to nabożeństwo z ufnością wielką do Jezusa rozpowszechniać tam, gdzie dalej będą kroczyć w swoim zakonnym życiu. Przez bardzo wiele lat nasza pierwsza siostra prowincjalna, matka Zygmunta Bielawa, w oficjalnych listach kierowanych do sióstr zachęcała do odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia. Uważała, że to nabożeństwo i ta ufność w plany Bożej opatrzności sprawiła, że siostry przeżyły czas wojenny. Czas naszego spotkania z Wami mija, ale gdyby ktoś zachęcony tą audycją chciał dowiedzieć się więcej o rodzinie sióstr Palotynek, o tym naszym czasie przeżyczym na ziemi wileńskiej, nowogródzkiej, na naszych polskich kresach, bardzo serdecznie zapraszamy do naszego domu w Gdańsku przy ulicy Malczewskiego. Mamy tam taką dużą posesję. W górnej części naszej działki znajduje się nasz historyczny dom. Ten pierwszy, w którym zamieszkały siostry po repatriacji. W tym domu obecnie mieści się tak zwane Centrum Integracji na Górce. Jest to przestrzeń, gdzie można się spotkać, gdzie można zobaczyć też małą wystawę. Można też porozmawiać z siostrami, które opowiedzą bardziej szczegółowo o naszej historii i o naszym życiu teraz. Bardzo serdecznie zapraszamy. Na stronie internetowej www.upalotynek.com albo po prostu wbijając Centrum Integracji na Górce w Gdańsku, można dowiedzieć się o godzinach, kiedy siostry mają dyżur i z wielką radością otwierają wszystkim drzwi przychodzącym do naszego domu. Serdecznie zapraszamy. Z otwartymi sercami, z otwartymi drzwiami czekamy na wszystkich, którzy pragną nas bliżej poznać.
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia Sióstr Palotynek i Centrum Integracji na Górce, mieszczącego się przy ulicy Jacka Malczewskiego 144 na gdańskich Siedlcach.
Nasza dzisiejsza audycja zbliża się ku końcowi. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólne spotkanie i zapraszamy w sobotę, 22 kwietnia, kilka minut po 16.
Żegnamy się razem z realizatorką audycji Julią Baranowską oraz wilnianinem Bernardem Ładyszem. Do usłyszenia za tydzień.
W sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych, ojczysta miłość tkwi. Stać będzie kraj nas cały, stać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nas cały,
стать będzie piastu grób. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Jak długo Wisła wody na Baltyk będzie slać, jak długo polskie grody nad Wisłą będą stać. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastu grób. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastu grób. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.